Radio Campus. 97,1 FM.
Naszym pierwszym gościem jest dzisiaj Wojciech Fenrich z ICMUW, czyli Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, wszystko się zgadza.
Już zapowiadałam, że dzisiaj dużo skrótów w naszej rozmowie, takich jak PON, Platforma Otwartej Nauki, jak REPOD, repozytoria, o których pomówimy, ale chciałabym wyjść od tego najszerszego, kluczowego pojęcia, jakim jest otwieranie nauki, w sprawie którego się dziś spotykamy. Jedni mogą zapytać, co by to znaczyło, że jest ona zamknięta, ale jednak wyjaśnijmy, na czym jej otwieranie polega.
Otwieranie nauki polega w najszerszym ujęciu na usuwaniu różnego rodzaju barier, które na drodze do tej nauki stoją. I te bariery, one mają kilka wymiarów. I przede wszystkim takim wymiarem jest wymiar finansowy. Czyli mówiąc o otwartej nauce, mówimy o udostępnianiu tego, co kiedyś mogło być dostępne za opłatą. I tutaj przede wszystkim mamy na myśli publikacje naukowe, w przypadku których do pewnego momentu rzeczywiście było tak, że bardzo ciężko było je udostępniać bez ponoszenia żadnej opłaty po stronie odbiorcy tego tekstu, z tego względu, że sam nośnik, papier, powodował, że wytworzenie każdego kolejnego egzemplarza takiej publikacji naukowej po prostu wiązało się z konkretnym kosztem. Od momentu, kiedy mamy do dyspozycji z jednej strony komputery i cyfrowe nośniki, z drugiej strony sieć dystrybucji takich publikacji już na cyfrowych nośnikach w postaci internetu, tak naprawdę nie ma powodu, żeby wytworzenie każdego kolejnego egzemplarza i udostępnienie go odbiorcy kosztowało. Krótko mówiąc, możemy mieć publikacje naukowe za darmo i usunąć tym samym właśnie te bariery finansowe. To, co w tym ujęciu pozostaje mimo wszystko, to jest ciągle bariera techniczna, ale ona jest w 2024 roku, powiedziałbym, dość nisko już umiejscowiona, mianowicie każdy ma dostęp do komputera i do internetu, albo prawie każdy. No i w związku z tym rzeczywiście ta bariera techniczna, która do pewnego stopnia pozostaje, ale jest już też obniżona po prostu. Mówiąc o otwartej nauce, możemy też mieć na myśli otwieranie tej nauki na społeczeństwo, czyli angażowanie nienaukowców w badania naukowe i rzeczywiście to się dzieje pod nazwą Citizen Science, tak? Ludzie na przykład mogą zbierać jakieś dane i udostępniać je następnie, na przykład za pomocą swoich telefonów komórkowych naukowcom. Mówiąc o otwartej nauce, mamy też na myśli na przykład otwarte recenzje. Proces recenzyjny, on do pewnego momentu opierał się na takiej zasadzie double blind, która to zasada mówi, że i recenzent nie powinien wiedzieć, kogo recenzuje, i recenzowany nie powinien wiedzieć, kto go recenzuje. Mówiąc o otwartych recenzjach, możemy mieć na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze, albo zdjęcie właśnie tej zasady double blind, czyli na przykład wiadomo, kto recenzuje, tak? W pewnym momencie przynajmniej to się staje jasne, ale też możemy mieć na myśli to na przykład, że te recenzje później są do wglądu, czyli nie są one tylko pewną informacją wymienianą na linii recenzowane, recenzujące, ewentualnie redakcja, ale też potem każdy, kto czyta taki artykuł, może też przekonać się, co ten recenzent tak naprawdę w tej recenzji napisał. No i wreszcie to, co chyba mnie tu dzisiaj sprowadziło, to jest kwestia otwartych danych, czyli udostępnianie tego wszystkiego, co stanowi tak naprawdę podwalinę publikacji naukowych. Dane badawcze, one przede wszystkim są dostępne, są otwarte, czy powinny być dostępne i otwarte dla recenzenta takiej publikacji. Dlatego, żeby powiedzieć sensownie, czy to, co w danej publikacji naukowej jest sensowne, trzyma się kupy, recenzent musi mieć dostęp do właśnie tych danych badawczych.
Żeby ocenić metodę.
Żeby ocenić poprawność realizacji tego badania, żeby po prostu stwierdzić, czy to ma sens, tak? Czyli to stwierdzić to, co powinien stwierdzić recenzent publikacji naukowej po prostu. Ale też mamy tutaj na myśli otwieranie danych szerzej, tak? Otwieranie danych nie tylko dla recenzenta, ale też dla innych członków społeczności naukowej. Nie tylko naukowców czy naukowczyń, ale też na przykład studentów. No i otwieranie tych danych w zasadzie dla wszystkich zainteresowanych, bo tak naprawdę, o ile w przypadku tych wszystkich zamkniętych modeli, czy to do publikacji naukowych, czy to do danych, to musimy właśnie wprowadzać różnego rodzaju, też wprowadzać w zasadzie, tworzyć bariery techniczne, tak? Bo musimy mieć jakiś sposób odróżnienia tych, którzy powinni mieć do tego dostęp, od tych, którzy dostępu mieć nie powinni. Na przykład tych, którzy zapłacili za publikację naukową i tych, którzy za nią nie zapłacili, więc nie chcemy im jej pokazywać, prawda? W przypadku otwartego dostępu tak naprawdę ten problem w ogóle przed nami nie staje, tak? To znaczy możemy sobie nie zadawać pytania, a kto tak naprawdę tego potrzebuje? Udostępniamy to wszystkim zainteresowanym i każdy, kto tego potrzebuje, może przyjść i pobrać, czy to publikację naukową, czy to jakieś dane badawcze.
I to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, że nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie i do czego, mam na myśli same dobre zamiary, wykorzysta to, co znajdzie w przestrzeni internetowej, bo do tego się między innymi to udostępnianie czy otwarta nauka sprowadzają. Czy to nie jest dziwne, że rozmawiamy o tym w 2024 roku? Myślę, że jako ludzkość wysłaliśmy już tyle różnego rodzaju danych, na przykład w postaci mediów społecznościowych i informacji, a ci naukowcy jakoś tak jakby niechętnie się dzielili tą wiedzą. Czy to jest w ogóle właściwe rozumienie i podejście do sprawy?
Ja myślę, że tak, że tutaj rzeczywiście ta kwestia nośnika, ona bardzo długo nas powstrzymywała przed tym, żeby zacząć mówić o otwartej nauce, przynajmniej w tym sensie otwartych publikacji na przykład. Dlatego, że internet upowszechnił się, internet dostęp do komputerów upowszechnił się kiedy? Można powiedzieć, że w latach 90. gdzieś na przełomie XX-XXI wieku. Więc jesteśmy mniej więcej 25-30 lat od tego momentu, kiedy to stało się technicznie możliwe, żeby rzeczy były rzeczywiście otwarte, żeby te bariery finansowe, te bariery techniczne znieść albo przynajmniej ograniczyć je tak, jak to tylko jest możliwe. No i tak naprawdę te 25-30 lat to jest ten czas, kiedy rzeczywiście z jednej strony zaczyna się tworzyć infrastruktura, która to wszystko umożliwia, na przykład repozytoria danych badawczych, publikacji naukowych, otwarte czasopisma, no ale z drugiej strony też to jest ten czas, kiedy stopniowo zmienia się właśnie myślenie o tym, czym jest publikacja naukowa, czym są dane badawcze i w jaki sposób one mogą funkcjonować, raz, że w obiegu naukowym, a dwa, że w obiegu, można powiedzieć, po prostu społecznym, tak? No bo chodzi też o to, żeby z tymi wszystkimi wynikami badań naukowych szeroko rozumianymi wyjść poza ten akademicki światek. Także nawet jest takie powiedzenie, oby wszystkie problemy, na jakie natrafimy, miały charakter techniczny, tak? Bo z tymi sobie damy radę, serwis postawimy, stronę internetową uruchomimy, ale no właśnie, problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba kogoś nakłonić do tego, żeby zmienił swój sposób myślenia na taki, który uwzględnia właśnie te otwarte modele.
Chciałam, żebyśmy spróbowali przyjąć perspektywę badaczy, badaczek i ich taką drogę do udostępniania swoich badań naukowych. Dlaczego to robią? Co jest tam dla nich korzystne? Albo może inaczej, dlaczego nie decydują się na takie kroki? Dlaczego trzeba jakoś jeszcze tę postawę otwierania, udostępniania wspólnie wypracowywać?
Myślę, że troszeczkę inaczej wygląda to w przypadku publikacji naukowych, a troszeczkę inaczej w przypadku danych badawczych. To jest tak, że patrząc z jeszcze takiej szerszej perspektywy na to, jak wygląda ekosystem, środowisko czasopism naukowych przede wszystkim, no to z perspektywy polskiego naukowca wygląda on w ten sposób, że są rzeczy wysoko punktowane przede wszystkim i są rzeczy nisko punktowane. Te rzeczy wysoko punktowane to są z reguły czasopisma, które przez wiele, wiele lat wyrabiały sobie odpowiednią renomę, która powoduje, że one rzeczywiście w tej chwili mogą z jednej strony liczyć na to, że lepsze publikacje trafią właśnie do nich, a co za tym idzie, na to, że zdobędą w konsekwencji więcej cytowań, co spowoduje, że one będą jeszcze lepsze i będą znowu do nich trafiać publikacje lepsze i znowu one będą dobrze cytowane i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli mamy już takie czasopismo, które, tak jak powiedziałem, funkcjonuje czasem kilkadziesiąt lat na rynku, to najprawdopodobniej to będzie czasopismo funkcjonujące w takim modelu właśnie zamkniętym, czyli udostępniania nie za darmo wszystkim, tylko właśnie za opłatę tym, którzy tę opłatę po stronie czytelnika uiszczą. Tutaj zaznaczam, że to jest opłata po stronie czytelnika, niekoniecznie pochodząca od samego czytelnika, bo bardzo często tym, kto płaci, nie jest sam naukowiec, naukowczyni, sam czytelnik, tylko ktoś w imieniu tej osoby po prostu uiszcza opłatę. To może być biblioteka instytucji, przy której ta osoba jest afiliowana, albo tak jak w Polsce najczęściej to jest po prostu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które po prostu w ramach takiej licencji krajowej opłaca ten dostęp.
Czyli tak? Czuję, że zadałam pytanie źle, bo jednak publikacje to może faktycznie kwestia takiego rynku wydawniczego, a czuję, że dane, tutaj ta chęć i sprawczość będzie bardziej leżała po stronie naukowców przy ich udostępnianiu.
Troszeczkę tak, natomiast jeszcze kończąc kwestię tych publikacji, no to jest tak, że rzeczywiście te czasopisma otwarte, nowo powstałe, to są właśnie czasopisma, które niekoniecznie mogą oferować właśnie równie dużą liczbę punktów, jeżeli chodzi o ten dorobek naukowy, ale to się tak naprawdę nie bierze z tego, że czasopisma otwarte są gorsze. Tak? To się bierze z tego, że czasopisma otwarte bardzo często są po prostu młodsze i one nie miały tyle czasu, co te czasopisma właśnie w tej chwili najwyżej punktowane i bardzo często zamknięte, żeby sobie tę renomę wyrobić. Tak? Także prawdopodobnie jak się spotkamy za 20 albo 30 lat i czasopisma otwarte to już będą w większości też stare czasopisma, no to ta sytuacja będzie wtedy wyglądać rzeczywiście inaczej. Natomiast z punktu widzenia autora, tej osoby publikującej, to jest tak, że istotna jest tu jeszcze inna rzecz tak naprawdę. Takim warunkiem zerowym tego, żeby ktoś zacytował moją publikację, jest to, żeby miał do niej dostęp. I w przypadku publikacji otwartej o ten dostęp dla innych osób, dla odbiorców moich publikacji, dla tych, którzy potencjalnie mogą mnie zacytować, jest dużo, dużo łatwiejszy niż w przypadku publikacji tradycyjnej zamkniętej. Także z jednej strony na rzecz tej publikacji zamkniętej może przemawiać właśnie wiele lat ukazywania się tego czasopisma, prestiż tego czasopisma i za tym prestiżem aktualnie idą punkty. Ale z drugiej strony jest tak, że właśnie łatwość dostępu, która przemawia z kolei za tą publikacją otwartą, no ona powoduje, że dużo łatwiej jest zacytować taką publikację i właśnie no, z drugiej strony powoduje, że ta otwarta publikacja może zgromadzić tych cytowań więcej niż ta publikacja zamknięta. Ujmując to jeszcze inaczej, tak bardziej jakby ekonomista może powiedział tak, że ceteris paribus, czyli przyjmując, że wszystkie inne czynniki nie grają tutaj roli albo są po prostu identyczne w przypadku czasopisma otwartego i czasopisma zamkniętego, to z perspektywy badaczki zawsze będzie lepiej opublikować coś w czasopiśmie otwartym, prawda? Jeżeli mamy dwa czasopisma, które są identyczne co do prestiżu, identyczne co do punktów, to zawsze będzie lepiej opublikować coś w czasopiśmie otwartym, dlatego że w porównaniu z czasopismem zamkniętym, po prostu jest łatwiej o dostęp innych osób do tej publikacji, a na tym dostępie nam zależy, bo na przykład zależy nam na tym, żeby być docenianym, cytowanym, tak? Tego typu rzeczy.
Ale punktów będzie mniej, więc trzeba będzie jakby wyników swojej pracy w formie artykułów napisać więcej, prawda?
Czasem tak, ale jeżeli przyjmiemy właśnie to założenie ceteris paribus, no to znaczy, że punktów jest tyle samo i wtedy ten jakby w tym naszym pomyślanym przykładzie ten czynnik przestaje grać rolę. W rzeczywistości o takie właśnie powiedzenie ceteris paribus jest oczywiście bardzo ciężko. No i w związku z tym rzeczywiście jest tak, że no patrząc na to, gdzie publikować, to jednak badaczka patrzy przede wszystkim na to, ile punktów za te publikacje dostanie. No i wtedy to, czy mamy do czynienia z czasopismem otwartym, czy mamy do czynienia z czasopismem zamkniętym, to niestety staje się kwestią drugorzędną. Tak?
Ale jeżeli mamy dysk wspomnianej badaczki pełen różnego rodzaju informacji i danych, które zebrała pisząc opublikowany gdzieś artykuł, to tutaj sprawa wydaje się dużo prostsza, prawda? Jeśli ma taką chęć i wolę, można się podzielić.
Jeżeli ma taką chęć i wolę, ale znowu wracamy do kwestii tego, za co płacą, co doceniają, a za co nie płacą i czego nie doceniają. Tak naprawdę myślę, że wiele z tych dominujących sposobów zachowań da się właśnie wyjaśnić tym, jak wygląda system ewaluacji w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Tak? Właśnie, że patrzymy na przykład na różnego rodzaju współczynniki wpływu, że patrzymy na liczbę cytowań i tak naprawdę w dużej mierze już w zasadzie przestaliśmy czytać te swoje artykuły nawzajem. Tak? Patrzymy tylko na okładkę, sprawdzamy, ile ona tam właśnie ma punkciorów, albo jaki jest ten współczynnik wpływu i to nam pozwala stwierdzić bez czytania, czy to jest dobry artykuł, czy to jest niedobry artykuł. Z danymi problem jest taki, że w zasadzie za ich udostępnianie w tej chwili nie ma punktów, krótko mówiąc, tak? I już. No i ten, kto te dane opracowuje, udostępnia, no to tak naprawdę poświęca czas na coś, co mu tych punktów nie da, a mógłby ten czas poświęcić na przykład na napisanie dwóch innych publikacji, które już by te punkty dały. No więc rzeczywiście trzeba mieć czas, wolę i chęć, żeby to zrobić i te dane udostępnić, ale to się zmienia dlatego, że coraz częściej z jednej strony czasopisma naukowe, a z drugiej strony instytucje finansujące, na przykład w Polsce Narodowe Centrum Nauki, po prostu wymagają od swoich czy to autorów, czy to właśnie beneficjentów tego, żeby te dane po pierwsze opracowywać odpowiednio, dbać o nie już w trakcie realizacji projektu, a po drugie w odpowiednim momencie też udostępnić.
Kijem, nie marchewką?
Kijem i marchewką, dokładnie tak. I tutaj ten element, mimo braku tej marchewki, ten element kija tutaj powoduje, że rzeczywiście te dane do repozytoriów coraz częściej trafiają. W przypadku czasopism tak naprawdę chodzi o to, żeby po pierwsze ułatwić właśnie ten proces recenzyjny, tak, żeby ten recenzent albo ta recenzentka, żeby oni mogli rzeczywiście stwierdzić, czy to, co jest w artykule, ma sens, czy sensu nie ma i sensowną recenzję sporządzić. Natomiast bardzo często te czasopisma mówią też tyle, że jak już przyjmiemy ten artykuł kiedyś powiedzielibyśmy do druku, tak? Dzisiaj już raczej nie do druku, tylko po prostu przyjmiemy, no to w momencie, kiedy zapada ta decyzja, kiedy ten artykuł się ukazuje, to wymagamy tego, żeby równolegle ten zbiór danych był dostępny, tak? Gdzieś. Ten zbiór danych w takim zakresie, który właśnie pozwala stwierdzić, czy to, co w artykule jest, no trzyma się kupy, prawda?
Wracamy do otwartych danych i otwartej nauki. Mam przed sobą stronę repozytorium otwartych danych. Myślę o użytkownikach właściwie różnego rodzaju, którzy będą szukali czegoś. Czy to jacyś zwykli, w cudzysłowie, researcherzy, czy późniejsi badacze, badaczki, studenci, studentki pracujące nad swoimi pracami naukowymi. Jak się odnaleźć w tych otwarto-naukowych zasobach? Różnych przecież. My rozmawiamy, czy spotykamy się, mając na myśli pracę ICM-u, ale przecież jest tego dużo więcej w wielkim boisku, jakim jest internet.
No, sam ICM posiada więcej niż jedno repozytorium danych, bo no, mówimy tutaj o na przykład o repodzie, który rzeczywiście tak, czyli repozytorium otwartych danych, takim repozytorium, które jest przeznaczone w zasadzie dla danych dowolnego rodzaju. I on jest naszym najstarszym repozytorium, bo działa od roku 2015, ale mamy też na przykład dwa repozytoria dziedzinowe, bliźniacze względem repoda, w tym sensie, że bazujące na tym samym oprogramowaniu, ale mające właśnie taką charakterystykę już dziedzinową, węższą, tak? Czyli mamy repozytorium danych społecznych z jednej strony i mamy repozytorium danych krystalograficznych. No i jest nasze najnowsze dziecko, można powiedzieć, stworzone wspólnie z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, czyli repozytorium dane badawcze UW. To jest z kolei repozytorium nie dziedzinowe, ale instytucjonalne repozytorium danych dla Uniwersytetu Warszawskiego. No i tak, sam ICM, cztery różne serwisy i można pomyśleć, jak sobie z tym wszystkim tutaj poradzić, gdzie jest ten mój zbiór danych, którego ja ewentualnie mogę potrzebować, prawda? No więc to jest taki szok, który możemy przeżyć na przykład też w odniesieniu do w ogóle zasobów internetowych. Tak, jest tyle stron internetowych i gdzie jest ta informacja, której ja szukam. No więc tak, jak sobie radzimy z tymi stronami internetowymi za pomocą różnego rodzaju wyszukiwarek, tak też są takie serwisy, które po prostu agregują informacje o zbiorach danych będących w różnych repozytoriach. I w tych serwisach po prostu jest informacja na temat właśnie tych różnorodnych zasobów znajdujących się w różnych miejscach. Tam można sobie wejść i można po prostu te zasoby przeszukiwać. Są oczywiście takie rozwiązania komercyjne, bazujące właśnie na rozwiązaniach firm, które oferują nam też serwisy wyszukujące. I tutaj też są odpowiedniki dla danych, tak jak są zresztą też odpowiedniki dla publikacji naukowych, też też otwartych publikacji naukowych, no ale jest na przykład też taka niekomercyjna europejska infrastruktura Open Air, którą też jest, której częścią też jest ICM. Tutaj maczamy palce od strony technicznej i tam też są właśnie takie serwisy, które mówi się, jak to się mówi, agregują informacje, agregują metadane tych zbiorów danych badawczych. Sprowadza się to do tego, że właśnie, że, no, że wystawiają koniec końców wyszukiwarkę, w której możemy znaleźć informacje pochodzące z różnych źródeł. Innymi słowy, o ile deponujemy zawsze w jednym miejscu, to nie musimy każdego z tych miejsc przeszukiwać osobno. W momencie, kiedy zmieniamy kapelusz, już nie deponujemy, ale poszukujemy tych danych. Tak? Jest jedno miejsce, jeden serwis, który nam umożliwia przeszukiwanie właśnie wielu takich repozytoriów.
Właśnie chciałam o to zapytać, czy w świecie idealnym wszystkie te dane zebrane byłyby w jednym serwisie? Nawet nie wiem, czy na skalę krajową, europejską, światową. Brakuje nam tego jako ludzkości?
Ja bym tak nie powiedział. Dlatego, że może w przypadku nauk przyrodniczych czy nauk ścisłych mniej, ale w przypadku już nauk społecznych czy humanistycznych bardziej, ciężko liczyć na to, że wszystkie dane będą na przykład w jednym języku. Tak? Zawsze socjolodzy, psycholodzy, kulturoznawcy w Polsce będą część tych danych wytwarzać w języku polskim. A takie repozytorium to bardzo często nie jest tylko i wyłącznie pewna infrastruktura techniczna, ale też pewne dodatkowe usługi, na przykład doradcze, związane z tym, jak te dane opracowywać przed momentem ich udostępnienia. I teraz, o ile moje dane fizyczne mogą trafić do międzynarodowego z powodzeniem repozytorium danych fizycznych, moje dane białkowe mogą trafić do Protein Data Bank, czyli banku danych o białkach na przykład. O tyle, jeżeli liczę na jakąś sensowną poradę ze strony kogoś, kto zna się na udostępnianiu danych, mając na przykład wywiady jakościowe jakieś, no to tutaj ciężko mi to wysłać do międzynarodowego repozytorium, bo tam po prostu mi niczego sensownego nie doradzą, bo nie mówią w tym języku, w którym są dane, prawda? A ci, którzy mówią, doradzą. Dlatego myślę, że takie rozwiązanie właśnie, gdzie byłoby jeden centralny, wszechświatowy...
Wielka
biblioteka danych, to jeszcze jesteśmy do tego bardzo, bardzo daleko. I tak naprawdę, jak no właśnie na przykład prowadzimy różnego rodzaju szkolenia dotyczące tego, w jaki sposób udostępniać dane, to co radzimy, to to, żeby w pierwszej kolejności właśnie udostępniać w tych serwisach sprofilowanych dziedzinowo. Dlatego, że właśnie z jednej strony, no tam są ludzie, którzy się znają na tych danych, na danych takich jak nasze, a z drugiej strony jest też tak, że na przykład zestaw informacji, za pomocą którego te dane są opisywane, jest tam też sprofilowany dziedzinowo, w związku z czym możemy dużo lepiej, dużo bardziej precyzyjnie te nasze dane opisać i tym samym ułatwić wszystkim zainteresowanym osobom dotarcie do nich.
Jak dużym wyzwaniem jest ochrona gromadzonych danych? Myślę o takim technicznym funkcjonowaniu repozytoriów.
No, rzeczywiście to jest tak, że przyjmujemy we wszystkich naszych repozytoriach, że nie ma jakiegoś takiego sufitu, jeżeli chodzi o udostępnianie danych. Tak? Czyli jeżeli coś raz trafi do repozytorium, no to nie mówimy, że po 10 latach będziemy robić jakiś przegląd, kasować. Tak? Raczej zakładamy, że i po 10, i po 20, i po 30 latach rzeczywiście te dane po prostu będą dostępne. Myślę, że mówić tak jest stosunkowo łatwo w przypadku serwisów takich jak nasze, z tego względu, że rzeczywiście koszt przechowania jednego megabajta czy gigabajta, on z roku na rok staje się coraz niższy. Czyli na przykład no, problem trwałości tych danych pod tym względem on może nie jest jakoś szczególnie tutaj palący, w tym sensie, że jest tanio, a będzie jeszcze taniej pewnie. Natomiast rzeczywiście, no, trzeba dbać o to, żeby były różnego rodzaju zabezpieczenia pod kątem awarii. Tak? Na przykład wszystkie dane, które są u nas deponowane, są trzymane w więcej niż jednej lokalizacji, a i w każdej z tych lokalizacji, że tak powiem, ten system przechowywania danych jest nadmiarowy, to znaczy na przykład awaria jakiegoś pojedynczego dysku nie powoduje, że te dane znikają. Także rzeczywiście od strony technicznej tutaj no, pewne rzeczy trzeba uwzględnić. Tak?
Cieszę się, że i taka perspektywa się pojawiła po tych wszystkich takich filozoficzno-społecznych, przez techniczne i stricte naukowe na drodze naszej rozmowy. Gdyby chcieć skierować gdzieś słuchaczy i słuchaczki, to pomyślam sobie do wyszukiwarek po informacje różnego rodzaju i dane naukowe, o których rozmawialiśmy, a przekładając to na konkretne odniesienia, adresy?
To na pewno warto wkleić coś takiego jak właśnie Open Air Explorer, jakąś wyszukiwarkę, i tam pojawi się właśnie taki serwis, który z jednej strony pozwala przeszukiwać repozytoria, no właśnie agregowane przez ten serwis, głównie repozytoria europejskie. Co jest bardzo fajne, to to, że w tym serwisie można przeszukiwać też więcej niż jeden rodzaj zasobów, tak? Czyli możemy od razu i publikacje znaleźć, i dane, i nawet rzeczy, które są wzajemnie powiązane ze sobą, tak? Czyli na przykład publikacje powiązane z jakimś zbiorem danych, można przeskakiwać bardzo łatwo od jednego do drugiego. No, z takich popularnych serwisów to na pewno warto zwrócić uwagę na Google Dataset Search. I jeżeli chodzi o inne wyszukiwarki, to z tego co pamiętam, Bing też ma jakiś odpowiednik takiej wyszukiwarki. Nie pamiętam nazwy, ale myślę, że bardzo łatwo jest skorzystać z wyszukiwarki, żeby znaleźć wyszukiwarkę, także polecam.
Otóż właśnie, dziękujemy za ten punkt startowy w takim razie. Wojciech Fenrich, ICMUW, dziękuję.
Kampus. Same sztosy. Kampus. Same sztosy.